Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
Hej, kolejny tydzień to kolejny odcinek Samca Beta i kolejne podziękowania dla osób, które wspierają nas w serwisie Patronite i Buy Coffee Too. Bardzo Wam dziękujemy. Szczególnie dziękujemy osobom, które bardzo hojnie wspierają nas w serwisie Patronite. Są to Paweł Maciejewski, Łukasz Maciejewski, Krzysztof Maziarz, Sandra Szwarc, Dagmara Godlewska-Bratek, Magdalena Kalipso, Anna Lorenz oraz Jakub Maciejewski, Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek oraz Marcin Żelko i Karolina Matylewska. Bardzo Wam dziękujemy! Siema, 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 tu sam jest Beta. Dzisiaj mamy...
Jezu, przestraszyłem się. Jezu, nie znam tej energii. Wow. Wziąłeś mnie naprawdę zaskoczenie, Szymon.
Ta koszulka we mnie, bo pożyczyłem od Magdy koszulkę i we mnie wyzwoliła jakąś taką jokerską energię. Dzisiaj mamy dla was coś wyjątkowego, bo mamy pierwszy w naszej karierze 90-odcinkowej odcinek w ramach współpracy. Będziemy mówić o wybitnym filmie Bracia ze Stali, który już 16 lutego, czyli zaraz, jest w kinach i w wielkim skrócie idźcie na niego, bo jest wspaniały i dziękujemy Gutek Film za to, że możemy sobie pogadać, tak byśmy pogadali o tym filmie, więc trochę was oszukaliśmy i też byśmy, ale dostaniemy za to dodatkowe pieniążki, więc nie, wydamy je na pewno bardzo mądrze. W każdym razie, Mateuszu, najpierw byśmy może pogadali
o wrestlingu.
Też, ale najpierw bezspoilerowo pogadajmy przez chwilę.
Tak, to żeby... ja mam plan na ten odcinek taki. Dobra. Gadamy o wrestlingu, gadamy o filmie bezspoilerowo, a potem mówimy, teraz będą spoilery i te osoby, które nie chcą spoilerów, mogą wtedy wyłączyć i w ogóle wrócić dopiero potem, jak obejrzą film.
Tak, ja wyłączę.
Dobra.
Magda wyjdzie. Mówiłem ci, żebyś obejrzała,
no
będziemy gadać.
No właśnie nie zdążyłam, bo musiałam pracować.
No dobra, o wrestlingu. Ja jestem fanem dużym.
Naprawdę? W sensie dużo oglądasz?
Tak. Teraz mniej, ale...
Zdarzało ci się tak, że oglądałeś całe te...
Tak, jak był ten taki peak Undertakera, no bo wiadomo, w latach 90. jak tam był Hulk Hogan i wszystko, no to oglądałem, ale miałem taki peak właśnie, jak miałem PlayStation 2, miałem gry wrestlingowe, WWE i po prostu lubiłem sobie to oglądać, no bo wiedziałem, że to jest ściema, że to jest reżyserowane, że to nie jest jakby naprawdę, ale te historie, które tam były... No jakby mnie jakoś tak bawiły, no bo to był taki serial po prostu rozciągnięty na nie wiadomo ile sezonów i te postacie były bardzo charakterystyczne.
To od razu wspomnę, był kiedyś taki odcinek South Park, w którym parodiowali wrestling, że z każdą minutą tego serialu jakby coraz bardziej wrestling stawał się jak taka rozrywka dla ludzi, którzy biorą lornetkę do teatru. Nie? I to było w pewnym momencie, że faktycznie ludzie siadają jak w najwyższym rzędzie, oglądając lornetki, jak ktoś tam
no, tak.
Daje, że się bije.
No to jest, ja bardzo lubię. Wiem, że jest, że są mój kolega Paweł Mączewski przygotowuje komiks o wrestlingu, lubi sobie porysować i chadza też. I moja koleżanka Ada chadzają na jeszcze nie byłem nigdy, na polskim wrestlingu w Warszawie jest federacja i widziałem tylko nagrania i wygląda to wspaniale, musimy się kiedyś
wybrać. Ja bym
wybrać.
Też poszła.
Jeżeli nas ogląda ktoś, kto w ogóle organizuje, ja bym mógł poprowadzić w ogóle. Być tym złym takim, co wy tu, kurde!
A widzieliście taki serial Glow?
Tak,
on był parę lat temu
o
kobiecym wrestlingu.
Ja
zacząłem, wspaniały.
Jakoś się odbiłem od niego.
Naprawdę? Jezu, ja uwielbiam. Ja bym tak w ogóle smutny, jak skasowali ten serial.
Tak, ja tak samo.
On jest na Netflixie, nie?
Nie wiem.
Chyba na Netflixie.
Gdzieś tam jest.
Generalnie, serial Glow o kobiecym wrestlingu w latach 80., 70.? 80. to było chyba latach,
jakoś
nie?
Tak, no.
Jest w ogóle prześmieszny ten serial i tam świetnie się przeplata i dramat, i komedia.
Tak, jest super obsada.
Tak, obsada jest świetna.
Tak, tak.
Mark Maron, stand-upper, w ogóle gra tam w ogóle świetną rolę. Bardzo pod niego skrojoną i pod jego też osobowość sceniczną. I Alison Brie,
tak. Główną
którą możecie kojarzyć z Community na przykład. Świetny. Po prostu w ogóle sezon do łyknięcia po prostu na szybko, jak ktoś chce.
W ogóle chyba wrestling ma dużo jest dzieł, które mówią o wrestlingu w bardzo fajny sposób, no bo też mamy oczywiście wrestlera z Mickey Rourke'em, który obejrzałem go ostatnio po raz już tysięczny i on dalej robi mocne wrażenie. I nie wiem, czy o tym już mówiłem, ale czy wy wiecie o tym, że Darren Aronofsky zrobił trylogię i Wrestler jest częścią trylogii?
What? Nie wiedziałem o tym.
A co jeszcze wchodzi w tę trylogię?
Requiem dla snu i Czarny Łabędź. I to jest trylogia o ciele. O cielesności.
Czy on to wymyślił później, czy...
Nie wiem, ale jak się nad tym zacząłem zastanawiać, to ma to dużo sensu. W sensie w każdym z tych filmów każdy traktuje swoje ciało w jakiś taki... Doprowadza je do ekstremum w imię czegoś innego. W sensie w Requiem dla snu wiadomo i tak dalej, i tak dalej. Ma to dużo sensu. No i oprócz tego jeszcze nie wiem, czy widzieliście taki film z Florence Pugh, gdzie ona gra... To jest biograficzny film, gdzie ona gra wrestlerkę z Wielkiej Brytanii.
Jezu, o, Florence Pugh grała wrestlerkę i ja o tym nie wiem.
Jest to wspaniały film, zapomniałem tytułu teraz, ale jest cudowny i warte obejrzenia. I, ale najlepszą chyba rzeczą, jeśli chodzi o wrestling, no to jest film Bracia ze Stali.
Naprawdę świetny. Ale czekaj jeszcze, bo bardzo mnie jeszcze fascynuje ten wątek lat 90., bo ja dawno nie oglądałem żadnego wrestlingu, ale faktycznie jak byłem dzieciakiem, to pewne rzeczy się przebijały do polskiej telewizji. Ja pamiętam, że chyba głównie to było WCW, chyba.
Z tej WWE, no.
Nie, nie, to potem bo było WWF, tak. WCW, z tego co pamiętam, i to się połączyło w WWE. I ja pamiętam właśnie, że tam chyba właśnie był Hulk Hogan, był taki wrestler Sting.
Tak, Sting,
który się tak pojawiał znienacka.
Rey Mysterio też potem.
Tak, tak, więc to był ten okres, ale też jak byłem dzieciakiem i pojechałem do Chicago, do
Ameryki, Mateusz był w Ameryce.
Byłem w Ameryce, to wtedy pamiętam, że się załapałem jeszcze na okres The Rocka. I to też było ciekawe oglądanie to z tamtejszej perspektywy, bo mój wujek, mąż mojej cioci, który jakby, no nie jest jakby, był tym dokoptowanym do rodziny, Amerykaninem, który właśnie mówił mi, że to jest prawda, że i naprawdę się leją. I do tej pory, ja muszę go zapytać, czy on naprawdę w to wierzył wtedy, czy mnie ściemniał? Ale wydaje mi się, że on naprawdę wierzy, że to jest prawda.
Okej.
Bo ja pamiętam, jak on o tym mówił, bo dla mnie było oczywiste, że to jest, bo wiecie, jak wiecie, że to nie jest na serio, że się naprawdę nie leją. Ale no, by było to dla mnie dość śmieszne.
Ja myślałem, że oni się... Właśnie ja miałem to, że oni się biją naprawdę, ale że te wszystkie konflikty są wymyślone. W sensie, że bardziej miałem w tą stronę.
Znaczy, że... ja myślę, że warto też powiedzieć przy okazji tego filmu, właśnie Bracia ze Stali, o którym tutaj będziemy rozmawiać, że faktycznie wszystko jest wymyślone, jest i choreografia, i wszystkie dramy i tak dalej, ale obrażenia, które to powoduje, są prawdziwe, nie? I ci ludzie naprawdę się spalają, co było bardzo widać już w filmie Wrestler, który chyba pierwszy raz wtedy, bo jak to obejrzałem, to mi to tak otworzyło oczy jakby na taką ciemną stronę tego sportu. Polecam w ogóle jako uzupełnienie do tego odcinka obejrzeć odcinek Johna Olivera, który mówi o wrestlerach, jak sobie radzą na emeryturze i jaką dostają opiekę i jak wyniszczające
pewnie
jest.
Super.
Masakra niestety.
Co?
No, straszne to jest. Nie, że straszna jest ta organizacja w ogóle WWE i Vince McMahon, który to ją prowadzi, jest absolutnie chyba najgorszym możliwym człowiekiem, który też w ogóle bierze udział w walkach. Więc no,
to... Ostatnio wyszło dużo niemiłych rzeczy na jego temat, ale to jest temat na kompletnie inny chyba odcinek.
Zaczynając w końcu już rozmowę.
Jeszcze tylko Hulk Hogan był wielką postacią lat 90. w Polsce, bo też były te seriale z nim, na przykład
tak.
Tropic Thunder, czyli Grom w dżungli. Jak to się nazywa? Polski tytuł? Chyba tak.
Tropic Thunder? A bo ty nie mówisz o filmie Jaja w tropikach?
Nie, ja mówię o tym. Ja mówię o tym filmie, ja mówię o tym serialu, gdzie oni mieli taką łódź, która mogła być niewidzialna albo strzelała rakietami, i Hulk Hogan był jedną z osób, która sterowała tą łodzią. No oprócz tego, wiadomo, grał w Rockim i też się okazało po latach, że nie był super.
Jest trochę zbanem raczej.
Grom w raju.
Grom w raju, dokładnie tak.
Tropic Thunder to jest komedia, w której grał Ben Stiller.
Tak, pomieszałem. A oryginalny tytuł. Dobra, to przechodzimy teraz do właściwej części.
Ja bym zaczął od tego, że chyba w pierwszej scenie tego filmu, dalej to nie są jakieś duże spoilery, to jeszcze nie jest ta część spoilerowa, ale to jest akurat początek filmu, jak zobaczyłem Zaka Efrona, który gra tam w zasadzie główną rolę w tym filmie, który jest tak nabity, jest tak wielki, jest tak wyrzeźbiony, że aż się poczułem nieswojo, że tak. Miałem takie Jezus Maria, ale faktycznie jak się zobaczy tego, ten pierwowzór postaci, którą gra, bo to jest oparte na prawdziwej historii rodziny wrestlerów, braci i ojca rodziny, który zarządza w zasadzie życiem tych chłopaków, swoich synów. Jak się zobaczy właśnie, jak faktycznie wygląda ten koleś.
Tak, to rzeczywiście jest bardzo podobny.
Jest mega podobny. I oni w ogóle bardzo bardzo jakby zadbali o tę stronę wizualną.
Tutaj od razu trzeba powiedzieć, że moim zdaniem, no bo już nadrabiam sobie te wszystkie oscarowe produkcje, które tam są nominowane powoli. Jeszcze nie obejrzałem oczywiście wszystkiego, ale jakąś tam sporą część. Nadrobiłem na przykład Oppenheimera ostatnio. No i moim zdaniem rola Zaka Efrona, on powinien być nominowany za nią 100%. Do Oscara, ale niestety za późno wrzucili ten film do kin. A24 za późno, nie wiem, to jest bardzo dziwne, że...
Za późno miał tę premierę festiwalową. Tam tak. To jest chyba kwestia wypuszczenia odpowiednim festiwalom.
I też właśnie pytanie, jak rozliczać ten film w topkach na przykład, nie? W sensie, czy to się liczy jeszcze do 2023, czy już 2024 na przykład. Ale no moim zdaniem ta rola była o wiele bardziej moim zdaniem zniuansowana niż Kiliana Murphy'ego chyba, który jest głównym kandydatem teraz do Oscara i ten...
No jeszcze Paul Giamatti.
Właśnie chciałem powiedzieć, z Holdovers.
Też jeszcze nie widziałem.
A poczekaj, Oppenheimer hit czy kit?
Gadaliśmy
spoko.
Chyba.
Nie, gadaliśmy. Tak? Ja nie widziałem. Ja dopiero teraz sobie...
No tak, bo ty wtedy widzieliśmy Barbie, ale ty jeszcze nie widziałeś. Mi się podobał Oppenheimer.
Mi też się podobał, ale... No nie wiem, trochę Wikipedia nie mówi dla mnie, nie?
Znaczy, ja bym tego filmu chyba nie dał rady obejrzeć na streamingu, mam wrażenie. A. Że on jest tak nabity i długi. Moim zdaniem na pewno jest za długi. W sensie, że...
No ja sobie zrobiłem przerwę na popcorn.
No, myślę, że nic by się nie stało, gdyby ten film był krótszy.
Tak, ale za to bracia zostali się nie dłużą w ogóle. Nie wiem, ile trwał ten film, ale...
2 godziny.
Ha. Miałem wrażenie, że jest godzinę 20. No bo tak, właśnie tak jak powiedział Mateusz, ten film to jest opowiedziana prawdziwa historia rodziny, jak oni się nazywali, Iron Claw.
Von Erichów.
I nie czytajcie nic. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Nie czytajcie nic, bo sobie zaspoilerujecie wszystko. No, jak powiedziała mi Kasia od dystrybutora, czyli od Gutek Film, że to są małe kobietki dla chłopaków, o chłopakach, no i to jest idealne określenie tego filmu moim zdaniem, więc jeżeli wam się podobały małe kobietki, lubicie takie klimaty, więzi rodzinne, tutaj powiązani i tak dalej, i nabity Zac Efron w głównej roli, no to jest to, nie?
Jeżeli ktoś ma takie wyobrażenie, że ten film może być takim kipiącym testosteronem, nie wiem, kolejną częścią The Expendables,
tak.
To jakby to nie jest ten trop, bo mam wrażenie, że troszkę niektórzy mogli tak odebrać pierwsze materiały, które wyszły w necie
tak.
Na temat tego filmu, bo głównie za sprawą Zaka Efrona, który był właśnie bardzo przypakowany i że to będzie o wrestlingu, więc...
Trailery takie były właśnie, zapowiadające coś takiego, właśnie taki fest po prostu. Ja miałem takie przebitki jak nasz specjalista od Ameryki Jacek, jak opowiadał, że tam wszystkie chłopaki na uczelni muszą się przypakować po prostu i jest taki broforce, no to te trailery też dają taki vibe, nie? Że to będzie coś takiego, nie? W ogóle to jest...
A ten film nie jest taki i jest bardzo czuły w ogóle w stosunku do swoich bohaterów. Wydaje mi się też, że ten film jest czymś, co faktycznie warto obejrzeć nie tyle samemu, co w większym gronie. Ja bym totalnie zabrał na przykład mamę na ten film. Myślę, że moglibyśmy sobie o różnych rzeczach i o różnych aspektach porozmawiać, bo z jednej strony jest ta warstwa wrestlingowa i jeżeli ktoś jest fanem, no to będzie odnajdywał tam rzeczy dla siebie, a jeżeli nie jest fanem wrestlingu, no to jest jakby całe inne dno w ogóle w tym filmie, czyli relacje rodzinne, relacje pomiędzy, relacja miłosna główna pomiędzy postacią Zaka Efrona i Lily James?
Tak, Lily James.
Która też świetnie gra w tym filmie. W ogóle chyba, nie wiem, czy by się doczepiał do którejś roli, że na przykład była słabo grana.
Nie, też mi się wydaje, że, no bo tak, no historia jest w założeniu dość prosta. Mamy czwórkę braci, mamy ojca, który jest pierdolnięty i ich po prostu trenuje, żeby poszli w jego ślady.
Ja bym powiedział, że postać tego ojca to jest ostateczna forma ojca.
Tak.
Nie? To jest ojciec wszystkich ojców.
Ojciec, no Magnus ojciec.
To jest boss po prostu. Ojciec boss, który ma ostateczne zdanie we wszystkim i Ja byłem przerażony tą postacią, ale jest ona świetnie grana. Grają taki aktor, którego możecie kojarzyć, na przykład ja go kojarzę z serialu Mindhunter.
Nie widziałem tego serialu.
Nie widziałem tego serialu? To jest serial Finchera na Netflixie. Który jest świetny swoją drogą i też byłem bardzo smutny, jak skasowali ten serial. No i ta rola po prostu robi jakieś kolosalne wrażenie.
Ale też właśnie można by ją przeszarżować, nie? W sensie, tak, że to jest typowo taka rola, że jakby ją dać...
Żeby aktor się wyżył,
tak,
nie?
Że to jest tego rodzaju... No tam jest trochę darcie mordy, trochę jakieś tam mówienia niemiłych rzeczy. No i to jest taka idealna rola, żeby była, jak puszczają na Oscarach przed każdym jedną scenę, nie? Że jak tam drze mordę na kogoś, no to typowo to jest taka rola, że można by to z tego zrobić. A ona jest bardzo taka, jak wszystkie role mam wrażenie w tym filmie, zniuansowana i taka... nie właśnie przeszarżowana, a jest super dużo emocji w tym filmie. No i to by było łatwe do zrobienia, nie? Że bardzo podobna postać była w serialu Peacemaker, gdzie ojciec głównego bohatera też jest pierdolnięty, po prostu jest starym pierdolniętym chłopem. Tylko, że tam już jest aż to doprowadzone do komedii takiej totalnie, nie? Że on jest ziomkiem, który się nazywa White Dragon i jest po prostu neonazi, nie? A tutaj mamy bardziej to zniuansowane. I będziemy się chyba podpierać, ja się muszę podpierać na przykład nazwiskami, bo ja nie mam pamięci do nazwisk wszystkich, które grały w tym, ale no dużym też sell pointem dla dużej części, wiem, naszego audytorium jest to, że gra tam ten chłop z The Bear.
Chłop z The Bear, czyli uwaga, Jeremy Allen White.
I jest też przypakowany.
Też jest przypakowany, więc jeżeli ktoś się zastanawia, czemu jest taki przypakowany w The Bear, no to dlatego właśnie jest przypakowany.
Znaczy wcześniej też był trochę przypakowany.
No tak? A on się nie przypakował do tej roli?
Do tej?
No,
do tej się przypakował, ale w sensie, że...
Ale że wcześniej był już taki?
No w pierwszym sezonie jest taki, no może nie aż tak, ale trochę jest.
No nie, no jest nabity i to właśnie chyba ze względu na ten film. Bo to chyba jakiś podobny czas był.
A, myślałem, że to drugi sezon. Ale ostatnio mam wrażenie, że karta się odwraca od niego trochę.
Czemu?
Bo okazał się niezbyt miłym panem.
O nie, dobra, no. Nie gadajmy o tym teraz.
Ale mi jest przykro bardzo no, z tego właśnie. Powodu.
Nie
bo
tylko.
Jest zdolny chłop, a jest zjebany.
No. Może jeszcze się odwróci, no jeszcze się może dużo wydarzyć, ale...
Ale o Zaku Efronie na razie żadne przykre informacje nie były, nie?
Nie. O Zaku Efronie ja kiedyś słyszałem tylko jakąś taką dziwną plotkę, że on miał ten program z tym chłopem, co jeździli po świecie i tam...
O Jezu, ten program jest tak śmieszny.
Tak, i ten program, ja widziałem z dwa odcinki, on wygląda jakby ten bogaty chłop ciągnął tego Zaka Efrona po świecie, on by tam bardzo nie chciał być, albo jakby był jakiś, nie wiem, miał na niego jakiś papier albo coś i to jest bardzo dziwne, no bo na przykład jest, oglądają meduzy i ten, zobacz, te meduzy takie piękne i ten Zac Efron tylko patrzy, o Jezu, jakie piękne.
Okej, to ja polecam. Jest świetny materiał a propos w ogóle tego, co teraz opowiadamy, czyli tego programu, który właśnie zrobił Zac Efron z tym jakimś guru w ogóle. To jest jakiś guru po prostu, który tam się pewnie doczepił do Efrona i zrobili z nim program na Netflixie. Obejrzyjcie sobie urywek z tego, wpiszcie Zac Efron Camptown. Camptown to jest taki bardzo edgy podcast amerykański i oni zrobili takie no, piękne wytłumaczenie tego, czym to jest i w jaki sposób się zachowuje Zac Efron w tym programie i że to jest po prostu niedorzeczne na maksa.
No, ale jest ten film jest dorzeczny. Chcę z tego zrobić. No bo rzeczywiście, jakby... aktorsko, w sensie może to wygląda, my już jakiś czas temu obejrzeliśmy ten film, bo to nie jest, ja może jestem taki nakręcony, jakbym wyszedł dopiero z kina, ale to już było, nie, 10 dni temu, albo jakoś lepiej tak. Nawet i od razu chciałem o tym gadać, że po prostu muszę się wyrzucić, bo myślałem, że właśnie ostygną we mnie emocje do tego filmu, ale w ogóle tak nie jest i szczerze mówiąc, w zeszłym roku miałem duży kryzys filmowo-kinowy, a ten rok i końcu, no początek tego roku, ten miesiąc w sumie, pierwszy styczeń i luty, mi dają jakąś taką nową nadzieję. Aha. W sensie, że może być rzeczywiście tak, że teraz te tańsze filmy trochę, które kosztują tam 35-50 milionów, że one teraz będą nadawały ton kinu, nie? Że może się skończyło rzeczywiście to kino jakieś takie...
Że ludzie są zmęczeni Marvelem,
tak? Tak, że blockbusterowe kino trochę powoli się kończy.
A słyszałeś o Madame Web?
Tak.
Jaka jest imba wokół tego filmu? Film, na którego wydali ile? 200 milionów? Tak. To jest jakaś niebotyczna kwota i no, są niemal 100% szanse, że ten film będzie słaby. Tak.
No to właśnie ten rok, początek jest właśnie takim rokiem, ten Argyle też wtopił pieniądze, który miał być wielkim hitem.
Tak.
Wcześniej mieliśmy Scorsese, który artystycznie, z tego jeszcze też go nie widziałem, z tego co rozumiem, jest fajnym filmem, no ale kosztował 200 milionów, nie? Więc żeby on się zwrócił, no to musiałby być nie wiadomo jakim hitem i może właśnie...
A budżet tego filmu jaki był?
Jak patrzę, chyba 35 milionów?
No to ciekawe, czekaj, teraz sprawdzę.
No bo... Co jest też wspaniałe w tym filmie, film się dzieje pod koniec lat 70., na początku 80. i się czujemy przez cały film, jakbyśmy totalnie tam byli, nie? W sensie mi się robiło w paru momentach bardzo smutno, bo sobie wyobrażałem, wiadomo, że to jest trochę romantyczna wizja Teksasu z przełomu lat 70. i 80., ale sobie tak wyobrażałem, jest tam taka jedna scena, jak wszyscy piją Coca-Colę, zjeżdżają się na wrestling, robią sobie burgery, tutaj dziewczyny, chłopaki tańczą razem w tych kowbojskich butach i ten. I sobie tak pomyślałem, kurwa, w tym czasie w Polsce po prostu ciemno, szaro, nic nie ma i trochę mi się smutno to zrobiło, ale
no
właśnie...
No co, ty nie widziałeś Wszystko, co kocham?
A, no tak. I też muzyka jest wspaniała w tym filmie, bo są wszystkie te piosenki, których ja bym nie słuchał na co dzień.
Tak.
Taki rock, wiecie...
Edisowy.
Tak, ulubione numery waszego wujka, który wziął rozwód, nie? To jest ten rodzaj muzyki i on tu pasuje idealnie, nie? W sensie, że te chłopy się bijące z tą muzyką gitarkową, jest to wspaniałe.
Tak, mnie bardzo odsyłały do dzieciństwa te kawałki, dlatego że ja mam wrażenie, że dużo muzyki z lat 80. no jeszcze bardzo mocno pobrzmiewała przez lata 90. puszczane przez naszych starych,
no.
Więc ja miałem jakieś taki jakieś totalne flashbacki w ogóle do tych czasów. I faktycznie jest w tym filmie dużo takiego sielskiego klimatu wokół, ale to, co się dzieje z bohaterami, jest oczywiście bardzo, bardzo takie gęste i też bardzo często przykre. Zastanawiam się, co jeszcze możemy powiedzieć jeszcze tak
bezspoilerowo. Jedna rzecz. Ogólnie opinie są raczej pozytywne o tym filmie,
tak.
Ale podsyłałem ci jedną recenzję. Jakiś chłop napisał, że to jest po prostu Wikipedia The Movie. Czyli
nie,
to, co ja w sumie mówię o Oppenheimerze trochę.
Trochę nie rozumiem tego zarzutu. Znaczy, ja wiem, co się może nie podobać krytykom, nie, że jest trochę taki vibe oglądania filmu na polsacie z rodziną, ale ja bym to traktował w bardzo pozytywnym wymiarze.
Ja raczej też.
Że może nie na polsacie, nie? Tylko że trochę film na jedynce jednak. Nie? Że tej dawnej, jak byliśmy dzieciakami, siadaliśmy z rodziną, oglądamy sobie wszyscy.
Też, no właśnie, to jest dla wielu ojców, to jest bardzo ważne. To jest film na podstawie prawdziwej historii, więc to jest dla mojego taty na przykład, to jest duży plus, że to nie jest wymyślone, tylko to się naprawdę wydarzyło. I mimo tego, że historia jest bardzo dramatyczna, to okazuje się, że prawda była 10 razy bardziej dramatyczna.
Tak.
To jest jak sobie dziwne.
Potem, jak sobie sprawdzałem potem, jak wyglądało to naprawdę, o czym powiem w dalszej części, i co na przykład twórcy pominęli ze względu na to, że no, jakby film ma swoje też jednak zasady, swoją strukturę i pewne rzeczy po prostu się nie zmieściły, co też rozumiem i nie jestem chyba zły na twórców nawet o to. No to, co było naprawdę, i to jest po prostu przerażające,
tak.
Nie? No dobra, przejdźmy może do części...
Czy jeszcze coś możemy bezspoilerowo powiedzieć? Magda, może ty jako osoba, która nie widziała filmu, co by cię mogło zachęcić do pójścia na taki film? Dużo płakania?
No. Nie, no ja jestem psychofanką A24, więc i tak bym poszła nawet.
Tak, ten film to płakuwa, od razu ostrzegamy.
Tak, no duża płakuwa. Więc co, jeżeli macie ochotę, to tutaj zróbcie pauzę, idźcie sobie na film obejrzeć i wróćcie za chwilę i my będziemy już gadać spoilerowo.
Dokładnie.
Dobra, to już tutaj wrócili ci, co byli, albo jak ktoś ma gdzieś i może sobie posłuchać, potem sobie obejrzeć jeszcze ten film, no to możemy już gadać spoilerowo. Jest to kurwa smutne, Boże, jakie to jest smutne, jakie to jest przerażająco smutne, ale też miłe. zarazem, że ten film właśnie, mi się wydaje, że on dlatego tak uderza, bo jest tak, jak mówisz, że on cię przenosi w takie jakieś, taką pożyczoną nostalgią cię przenosi w twoje dzieciństwo, które w sumie wyglądało pewnie inaczej.
Tak, ale mi się wydaje, że te lata 80. z racji tego, że bardzo mocno wychowywaliśmy się na hajpie tych lat pożyczonym właśnie z amerykańskiej telewizji, bo leciała Drużyna A, leciał MacGyver i tak dalej, więc te lata 80. Alf, wiesz, tak, są bardzo mocno w nas, więc one łechtają pewnie jakiś taki sentyment z tyłu głowy. No i ten wrestling, który gdzieś tam był jednak obecny znowu w telewizji, teraz już pewnie mniej, więc ja myślę, że tak, że to ma duże znaczenie. I dlatego ten film może być właśnie wielopokoleniowy, nie? Ale no dobra, zaczynając od początku. Mamy na początku przypakowanego Zaka Efrona, który się budzi. Wcześniej jeszcze mamy pokazanie kariery ojca, który jest niespełnionym wrestlerem.
Bardzo mi się podoba, że pierwsza scena to jest czarno-białe ujęcie w slow-mo ojca, który drze mordę na ringu i kogoś oklepuje. I mamy po prostu od razu takie... O tym jest ten film, nie?
Tak.
To będzie wisiało nad całym filmem, że jest ten pierdolnięty dziad, który po prostu wisi nad wszystkim i go nie ma wcale tak dużo w tym filmie, ale on wisi cały czas, nie? Nad wszystkim.
Zastanawiam się właśnie, ile osób będzie mogło odnaleźć cechy swoich ojców, albo przynajmniej toksyczny wymiar pewnych zachowań męskich i rzeczy, w które wierzy ojciec. Jakby taką główną rzeczą, która na mnie, w sensie najbardziej mi przeszły ciarki, kiedy zacząłem tę scenę, to było, kiedy jedna z postaci umiera, chyba, czyli kiedy umiera ten pierwszy syn, czyli który został, no spełnił marzenie ojca, zdobył pas, poleciał do Japonii i zmarł, bo tam miał chyba perforację jelita. I ojciec mówi do swoich synów, że nie chcę widzieć, żeby ktokolwiek z was płakał na pogrzebie. Nikt z was ma nie płakać. I pomyślałem sobie, Jezus Maria, straszne, nie, że... w sensie, mówi to do dorosłych facetów, nie? To jak musiało wyglądać jeszcze wcześniej to życie tych chłopców, którzy byli chłopcami, tak? Jest to przerażające, nie? I faktycznie to nie jest ojciec, który na przykład ich bije. Nie, to nie jest tak, że... zastanawiam się, czy będzie pokazana przemoc
fizyczna. Tak, ja się spodziewałem, że to właśnie będzie na tym się będzie wszystko opierało, nie? Że on ich napierdala po prostu i no i jakby oni mimo tego, że w pewnym momencie są silniejsi od niego, no to jakby, wiesz, mają to zakorzenione, ale to w ogóle nie jest temat, nie?
A w ogóle właśnie, bo ja tak oczywiście krążę z punktu do punktu, bo teraz powiedziałem o tym, że on ich kazał im nie płakać, ale był jeszcze ten moment, nie wiem, czy pamiętasz, jak oni...
Przyszedł do matki?
Nie, jak siedzą przy stole i on mówi ranking swoich synów.
Tak.
Co z jednej strony może się wydawać dość zabawne, ale patrząc na to serio, nie, i wczuwając się w rolę tych biednych kolesi, którzy są jego synami, to jest straszne.
Ten film już na początku daje kilka takich właśnie takich momentów, że jest hehe, jest ładne światło, które wpada, jest Texas i tak dalej, no ale na przykład ten Zac Efron, który idzie do matki i mówi: mamo, tata męczy Majka, musimy coś z tym zrobić. I matka tylko mówi, że załatwcie to między sobą.
Tak, Mike, czyli ten najmłodszy syn, który w zasadzie...
Jezus Maria, ja...
Ale w ogóle pomyśl sobie, jakie to jest w ogóle też niedorzeczne, jak sobie teraz o tym pomyślisz tak z zewnątrz, nie? Że ty mi tu nie gadaj, że chcesz być naukowcem, masz być wrestlerem, rozumiesz
tak,
to?
Tak, nie znam nikogo, kto by z bycia naukowcem sobie zrobił swój chleb, a wrestling to jest dobry zawód i...
A tam jest właśnie... Tak. Zastanawiam się, na ile się utożsamiałeś z postacią Majka, który właśnie bardzo chce muzykować, ale...
No ja miałem akurat to szczęście, że wiadomo... Jakiś tam zawsze jest problem, jak się pojawia w nieartystycznej rodzinie ktoś, kto ma jakieś takie zapędy, no ale raczej u mnie to było mocno wspierające, nie tak jak tutaj, bo tutaj to jest wysaturowane, chociaż kurwa, z drugiej strony to nie jest typ rodziny jak w na przykład Meryl Streep często gra takie postaci teraz po prostu pierdolniętej baby, nie? W sensie tak, wiesz, taki archetyp matrony, która po prostu zarządza krzykiem na przykład w Sierpień hrabstwie Osycz. Mhm. Tam była taka patologiczna rodzina, jakieś, gdzie te relacje były takie pokurwione między nimi i bardzo łatwo tutaj można było w to iść, nie? Że, żeby było więcej jakiegoś takiego napięcia, wyrzucania sobie rzeczy,
a nie ma tego dużo. Nie ma. To są bardzo drobne rzeczy i to też pokazuje, że zakładam, że z zewnątrz wszyscy, którzy ich oglądali, nie byli w stanie dostrzec w ogóle tej toksyczności, która też prawdopodobnie w dużej mierze, pewnie gdyby nawet ktoś opowiedział o tym, jak się ojciec zachowuje i jak wygląda rola matki w tym wszystkim, najpewniej by powiedział, no tak, no o co chodzi.
To jest cena perfekcji. No nie da się być wybitnym przecież. Po pierwsze, nie da się być wybitnym bez cierpienia. To jest oczywista sprawa. To wszyscy to wiedzą. A po drugie, jeżeli uznamy, że bycie wrestlerem to jest bycie aktorem, ergo artystą, no to nie ma bycia artysty bez cierpienia.
No, mówisz oczywiście ironicznie, ale no tak, tam jest pokazane oczywiście to całe cierpienie, którego oni doznają i fizyczne, ale chyba najgorsze jest to psychiczne, że nie dostają wsparcia od ojca w żaden sposób, czyli albo wygrywają, no albo wypierdalaj.
Tak.
Ze strony matki to jest tylko wyjaśnijcie to między sobą, które też jest jakąś tam rzeczą, która wraca jako callback. I jest to straszne, nie?
No ja nie ukrywam, że ja, jeżeli bym miał sobie swoje trzy ulubione tematyki filmu, takie jakieś, które jak jest coś z tego, to mi się może ten film podobać, no to jest relacja ojciec-syn, depresja i sport.
Czyli dostajesz kombo.
I dostałem kombo po prostu. I jeszcze to jest, ten film jest bardzo filmowy, taki bardzo...
Jest bardzo ładnie nakręcony.
Jest bardzo nakręcony.
Zdjęcia.
Masz wrażenie, że możesz dotknąć tej po prostu taśmy, że to jest takie ziarniste wszystko, takie po prostu... Masz ochotę tam być, nie? Się przenieść, popływać z nimi na tej wodzie albo gdzieś tam ponosić jakieś rzeczy, albo się ponapierdalać, kurwa.
Ja bym w ogóle jeszcze poruszył taki wątek, który jest dość interesujący w tym filmie, czyli właśnie ta toksyczna męskość, bo... Ja nie mam poczucia, że w sensie lubi się tych ludzi, nie? Tak. Że ojca się na pewno nie lubi.
Chociaż też ma swoje, właśnie mi się wydaje, że on jest mocniejszy, że ma też swoje jakieś pozytywne rzeczy.
Znaczy przez to, że nie jest przeszarżowany, no to jakby jesteś w stanie jakoś tam empatyzować z nim. On nie jest jakby takim złolem w stylu Joker, tak? Nie, tylko on rzeczywiście ma jakieś tam życie wewnętrzne, rozumiemy jego motywację, wiemy skąd ona wynika, widzimy jak jest toksyczna, ale bardziej tutaj przychodzą do synów, nie? Że oni wszyscy... Widać, że mają jakiś tam rodzaj wrażliwości, widać, że są troszkę zamknięci, co bardzo fajnie widać w tej scenie z Zakiem Efronem i Lily James, kiedy ona go podrywa. To jest w ogóle bardzo uroczą sceną, no bo to ona jakby wykonuje ten pierwszy krok. On się okazuje osobą, która ma niewielkie doświadczenie z kobietami. On jest w ogóle, ja sobie tak ukułem takie określenie w ogóle na postać Zaka Efrona, że... To jest beciak zamknięty w ciele samca alfa.
Trochę tak.
Nie?
Tak,
że on,
rzeczywiście.
Że on mentalnie jest przesłodki. Nie? Nie okazuje w zasadzie jako takiej agresji, jest zawsze miły i tak dalej. I oczywiście w dalszej części trwania tego filmu no mu zaczyna puszczać. Nie? To, że nie wyraża emocji negatywnych. Tak? Że
tak.
No nie płacze, tak?
Niesamowite jest, jak ten film ma dokładnie, nie wiem, czy też tak myślisz, że jak oglądaliśmy ten film, to jest ten moment, jak wszyscy są razem, robią razem rzeczy, jest fajnie, muzyczka, jest takie po prostu, każdy jest w tym momencie, że oni jak mają ten we trzech, jak walczą po prostu i jeszcze czwarty brat im dopinguje, gra sobie na gitarce, ma swoje rzeczy, ojciec się cieszy, jest takie i ja pamiętam, jak ja to oglądałem, to miałem, to jest ten moment, te stare, dobre czasy, nie? W sensie, że to jest ten moment, że teraz wszystko się będzie pierdoliło po prostu i nie spodziewałem się, że aż tak, nie?
Tak, z racji tego, że ta historia, która się przytrafiła tej rodzinie, no jest straszna, tragiczna i tak dalej. W sensie, pewne rzeczy wiszą w tym filmie, ale mimo tego, że one się dzieją, to są zaskakujące. Pamiętam, że oglądałem, obok mnie jeszcze była moja dziewczyna i obydwoje autentycznie jakoś tak westchnęliśmy głośno, jak pojawia się pierwsza śmierć pierwszego brata.
Nie? I ona jest z dupy.
Nie? I ona jest naprawdę tak... tak niepotrzebna też, nie? Że jakby w imię czego to się wszystko dzieje, nie? Że z jakiegoś powodu on się musi teraz poświęcić, nie? Muszę jechać do Japonii, nie? Że muszę zrobić to, o co zostałem poproszony przez ojca, muszę spełnić marzenie ojca, mimo tego, że już spełni to marzenie, dostał pas, tak? Jakby czemu to ma służyć, nie?
Dużo jest w tym filmie takiego, pewnie ktoś by powiedział, jakiegoś takiego prostoty jakiejś takiej, nie? W sensie, że no, że wiesz, są jakieś takie sceny, że właśnie brat, który miał dostać ten pas, nie dostał tego pasu, ale siedzi przy nim i po prostu patrzy na ten pas. Jakiejś takiej symboliki, wiesz, dosyć wprost, ale mi się na przykład to mega podobało, nie? Ja potrzebowałem takiego filmu, takiej odtrutki i żeby ktoś opowiedział, mam wrażenie, tą historię z taką wrażliwością, jakiej ja potrzebuję teraz, nie? Mhm. W sensie, że mam nadzieję, że więcej będzie takich twórców i twórczyń. No i chyba tak się dzieje trochę, nie? Że im częściej teraz chodzę do kina, to rzadko kiedy mam coś takiego, że Boże, Jezu, co to ktoś pierdoli, jakieś kocopoły z jakiejś takiej dziwnej to pokazuje. No bo na przykład domyślam się, że gdyby ten film powstawał w latach 90., to on by wyglądał inaczej.
No nie, oczywiście, że by inaczej.
By było, że po prostu ten ojciec jest super, po prostu piłuje tych, no wiadomo, jest ciężki, ale kocha te dzieciaki, nie? Po prostu jest taki ten, no a oni są za słabi po prostu, nie?
Podejrzewam, że tak, że mogłaby być inna narracja, że teraz z racji tego, że pewne rzeczy się poprzesuwały, że jest pewna świadomość tego, jak patriarchat wszechobecny jest wyniszczający i dla facetów, i dla kobiet, ale tu w tym przypadku dla facetów jest pokazane są skutki tego, jak to wygląda. No a tak, a faktycznie w latach 90. był ten kult męskości. Zresztą tak samo jak w latach 80., bo to były przecież czasy Predatora, Terminatora, Sylwestra Stallona.
Gdzie czasami to była jakaś tam krytyka, czy parodia tych właśnie męskich jakichś tam zachowań, no ale mam wrażenie, że tutaj to jest tak po prostu, że ten film jest fun po prostu momentami, no ale właśnie meandruje w te takie rzeczy, o których w sumie gadaliśmy w zeszłym tygodniu trochę, nie? W sensie, że ten film jest właśnie takim, hej, masz problem, to może udaj się po pomoc jakąś. Wiadomo, inne czasy, ale myślę, że jakby ci bracia żyli teraz, no to mogliby się udać.
No tak, no bo kiedy na przykład pojawia się już temat samobójstwa kolejnego brata, który najpierw traci nogę, tak, nie jest w zasadzie zdolny do tego, żeby wykonywać wrestling już na takim poziomie, jak wcześniej, to tam jest tak głębokie poczucie beznadziei tego, że nic się nie da z tym zrobić, że właśnie to też pokazuje pewnie skutki życia w tamtych czasach, tak? Co nie wydaje mi się też jakoś super dalekie od naszych czasów, wbrew pozorom, bo jeżeli wychowujesz się na przykład, załóżmy, w rodzinie, która no, jakby od dziecka właśnie wpaja ci tego typu wartości, nie, że zagryź zęby, nie wyrażaj emocji, nie płacz, nie masz się jak baba, to dalej jest obecne, nie, że jakby coraz głośniej się o tym mówi, że to jest szkodliwe, że to w niczym nie pomaga i tak dalej, i że trzeba się popłakać i w ogóle. Jakoś właśnie temat tego płaczu mnie bardzo uderzył w tym filmie, nie, że, bo mi się wydaje, że płacz jest zajebisty tak w ogóle.
Tak.
Nie wiem, czy osoby, które nas słuchają, sobie zdają z tego sprawę. Płacz to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Nie? Uważam, że trzeba płakać. Nie wiem, czy macie taki odruch czasami, że jak ktoś w waszym towarzystwie płacze, to mówicie nie płacz. Nie czekuję, że ktoś tak mówi, nie płacz. Nie płacz.
Już dość.
Ja zwyczajnie mówię na odwrót. Płacz, zajebiście.
No, ja też tak
poczujesz się lepiej, nie? Że uważam, że to jest coś pięknego. A w tym filmie płacz pojawia się tylko raz. Chyba.
No.
Nie? Z tego co...
Gdzie?
No dopiero jak... Na samym końcu bierze swoje dzieciaki, one mówią, że...
A, rzeczywiście, że płacz jest uwalniającym... No tak, rzeczywiście, to jest klamra, no.
Tak, że pojawia się temat tego płaczu i on dopiero jest gdzieś tam pojmentowany dopiero w tej scenie, kiedy
nie
on
wiem,
patrzy na swoje dzieciaki.
Nie płakałem, żeby zauważyć, że tylko tam jest ten płacz. No, jest dużo płakanka w tym filmie.
Miałem ochotę do ciebie właśnie powiedzieć, nikt nie może się dowiedzieć, że płakałeś, rozumiesz? Nikt nie może tego widzieć.
No, to by było śmieszne, jak od ciebie miał taki komunikat, z drugiej strony Tomek Gromadka mówił, dobra Szymek, bardziej, fajnie, że płaczesz. Nie, ja uważam, że warto sobie popłakać i warto sobie robić też sesję płaczu, już nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, ale w tym właśnie serialu Shrinking jest podany taki temat, żeby sobie 15-minutową sesję płaczu robić na przykład, że puszczamy sobie 2-3 piosenki jakieś wzruszające i się wprowadzamy w taki stan właśnie, żeby trochę sobie popłakać. Ja to sobie coraz częściej robię, w sensie coraz częściej, że...
Większość dnia spędzasz na
tak, że zdrowo, 7 sesji pod rząd. Nie, no, że mówiąc częściej mam na myśli raz na 2 tygodnie, jak na przykład czuję się przebodźcowany albo coś takiego, nie? No to to jest dobry, albo po prostu obejrzę jakiś film, serial, który jest bardzo smutny, ale nie było momentu, żeby sobie popłakać, to potem sobie jeszcze sztucznie robię taką sesję płakanka.
Zapytam o taką rzecz, a propos płakanka. Magda, też cię o to teraz zapytam, bo to jest dość ciekawe. To jest, nie pamiętam, który stand-uper to kiedyś powiedział i niestety nie pamiętam, który, że jest tak, że jak już na przykład, naprawdę to jest ten dzień, że trzeba sobie popłakać, to wiecie, płaczecie i czujecie, że to jest nawet już trochę przyjemne nawet, nie?
No.
Więc myślicie wtedy o jeszcze bardziej pojebanych rzeczach, żeby więcej
tak,
płakać.
Oczywiście. No to
robi się tak,
tak,
nie?
Tak. I to jest wszystkie tematy wtedy tak, wychodzą.
Bardzo
no?
Przyjemne to jest. To jest przyjemne. Ja sobie chwalę.
No ale mi się wydaje, że to jest bardzo też jakiś taki naturalny mechanizm upuszczania napięcia, no po prostu.
No.
No bo jesteśmy kurwa tacy dzielni, aż w końcu przychodzi moment, kiedy nie chcesz już być dzielna i sobie płaczesz wtedy już na wszystkie tematy możliwe.
Tak, tak. Mi się to zawsze... To jest taka rzecz, którą w dużej mierze wyniosę od mojej matki. Moja matka jest taką osobą, która w zasadzie... Ja zawsze wiem, co ona czuje w danym momencie, bo mówi. Nie ma tak, że się muszę zastanawiać nad tym, co czuje moja mama, ona mi zawsze powie. I uważam, że to jest bardzo zdrowe, bo zresztą moja mama zawsze o tym mówi, nie? Że ona czuje, że przez to, że ona właśnie tak sobie... powie na głos, jak jest wkurwiona, to się wkurwi, a jeżeli jest smutna, to sobie popłacze. I ona czuje, że to jej bardzo pomaga, że ona wtedy jest w kontakcie z emocjami, że czuje świetnie wtedy, nie? I tak, to chciałem powiedzieć. I to właśnie przyjąłem od mojej matki.
To
wydaje mi się,
ja
że...
się uczę dopiero tego na terapii, ale bardzo dobre są tego rezultaty, w sensie, że na przykład wcześniej miałem problem z czymś takim, że coś mi bardzo kurwa nie pasowało, na przykład coś było bardzo kurwa nie tak. Ja o tym nie mówiłem, tylko nosiłem się jakby z tym, że no kurwa, niech się wszyscy domyślą, że mi to po prostu nie pasuje, a teraz raczej mam tak, że hej, to mi nie pasuje, nie? W sensie to uważam, że jest takie i śmakie i wiadomo, z tym można czasami przesadzić, że po prostu nie zawsze twoje emocje muszą być w centrum zainteresowania wszystkich na przykład.
Tak, nie? Że oczywiście, no to można przekroczyć pewną granicę, zwłaszcza kiedy... na przykład twoje emocje w pokroju, na przykład wkurwienie, tak, jakby znam takie osoby, które na przykład osoby z taką osobowością choleryczną często tak mają, że na przykład się wkurwiają i w ogóle potem nie pamiętają tak, o tym, tak, nie? Tak, ale z drugiej strony jakby odczuwasz te emocje i jest ci niedobrze, tak, zostajesz z tym.
One już są gdzie indziej w ogóle.
A ta osoba w ogóle nie pamięta, nie? Ja pamiętam, że pani w szkole teatralnej, która uczyła mnie śpiewu, była taką osobą.
Ona już powraca chyba piąty raz.
Bo to jest niesamowita, osoba. Czy ja opowiadałem, jak ona w ogóle prowadziła te zajęcia?
No, że was krytykowała cały czas, tak?
Nawet nie tyle, że krytykowała, ona się wkurwiała. A. Wiesz, to było na zasadzie, że wiesz, że ja tam coś próbuję powtórzyć, jakiś dźwięk, co w ogóle było dla mnie abstrakcyjne, co to w ogóle znaczy powtórzyć dźwięk, i ona, wiesz, gra, a ja tam i ona, panie Mateuszu, nie wolno tak! I podchodziła do mnie i tak...
Bogowie muzyki się obrażą, jak pan tak robi.
I ona potrafiła podejść i tak, taka wkurwiona, ale też chce ci pomóc, ale nie ma kurwa pojęcia, jak to zrobić. Więc tak mówi, rozluźnij się. Wyobraź sobie, że jestem twoją dziewczyną.
I w czym by to ci miało pomóc?
Nie mam pojęcia, ale do tej pory śpiew kojarzy mi się ze stresem, niestety, i nie śpiewam zbyt dobrze, bo zostałem właśnie tak, kurwa, nauczony. Ta pani już nie uczy tak, by the way, i kurwa dobrze.
Jakby
tak... Mimo tego, że miałem jakieś rodzaj sympatii do niej, bo ja naprawdę widziałem ich szczere intencje, ale że ona nie jest w stanie przeskoczyć swoich emocji, kurwa, gigantycznych, które odczuwa.
Ktoś mi kiedyś opowiadał, jak byłem na jednej lekcji śpiewu u takiej pani, to ona była... we Włoszech się uczyć śpiewać i ona właśnie mi tłumaczyła, nie wiem, Magda jako specjalistka w temacie, będziesz może w stanie mi odpowiedzieć.
Nie jestem specjalistką w temacie.
To tym bardziej. To ona mówiła, że w Polsce jest tak, że nie ma nauczycieli śpiewu, tylko są że jakby są studia wokalistyka, w sensie, że uczą się ludzie śpiewać, ale jakby nie uczą się uczyć śpiewać.
Tak.
Okay, dobra, problem. Chodź. Chuj, koniec anegdoty. Taka to była anegdota, kompletnie niezwiązana.
Ale czekaj, nie, bo to, myślę, że jakby to wszystko, co mówimy, jest związane z racji tego, że ojciec w tym filmie na pewni funkcję jakiegoś autorytetu, gościa, który szkoli tych...
Nauczyciela, no.
Tak.
Mistrza.
Mistrza. Tego, jego metody są trochę inne, bo to chyba nie jest nawet kwestia tego, że po prostu drze mordę na nich, tylko wymusza w bardzo taki wykalkulowany sposób, jakby... obiecując im nie wiadomo jaki rodzaj nagrody. Tak. To nagrodą w zasadzie jest uznanie ojca, tak. Które jak sobie tak pomyślisz, że jak jesteś dorosły, no to nie musisz się przejmować w pewnym momencie wszystkim, co ci powie twój rodzic, tak? Że nie każda jedna rzecz, którą mówi ci ale rodzic,
też,
jest super ważna.
Nie każdy z synów, ale trzech z synów było na pierwszym miejscu, nie? W sensie, że jakby awansowało na to miejsce, no bo tam odpadali po drodze inni uczestnicy biegu. No i to nic im nie dawało, nie? W sensie, że się okazywało, że na szczycie po prostu kurwa nikogo nie ma i ten stary i tak macie w dupie, nie? W sensie, że nawet jak zrobiłeś to, co kurwa on chciał, spełniłeś jego największe marzenie, chuja tam z tobą. Są inne jeszcze marzenia do spełnienia po prostu, których i tak nie dasz rady zrobić, no bo nie.
Tak.
Jeżeli chodzi jeszcze, bo o tym nie powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o, nie wiem, pewnie już jak to oglądacie, obejrzeliście film, no to był jeszcze kolejny brat, który też zniknął. Tak. Więc taka to rodzina była von Erichów.
Tak, ale ona w początkowej fazie, bo poczytałem sobie o tym trochę, ona w początkowej fazie scenariusza była, reżyser filmu stwierdził, że to jest za dużo tragedii, jak na jeden film, że to się nie dźwignie. I faktycznie jakby zastanowić się nad tym, co by to dało w filmie, to... To jest porąbane, no bo to było naprawdę, ale w strukturze filmu, kiedy robi się taki schemat, że i ginie...
No to na trzy jest, masz zasadę trzech, a na cztery to masz takie... Że jeszcze coś zostaje.
Że takiego, trochę za dużo, tak?
Tak, że to by było za dużo, no. A no i też jest tak, że każda z tych śmierci boli inaczej, nie? Mhm. W sensie, że z każdą można jakąś tak, jak, no nie wiem, może też przez jakieś moje tam depresyjne po prostu doświadczenia jakoś mogłem się odnieść do tych rzeczy, poza może tą śmiercią w Japonii, ale że no jakby ten mrok, który tam się rozpościerał na tych chłopaków, no on był i z zewnątrz, od tego pierdolniętego ojca i od tego wszystkiego, ale też z wewnątrz, no bo jak bohater ten Alena White'a, jak on nie może jechać na tą olimpiadę, no to nagle się okazuje, że cały jego świat, no to nie ma sensu. No tak. Bo jak masz ten jeden cel w życiu i nagle Ameryka nie jedzie na olimpiadę, no to co masz ze sobą zrobić, nie? W sensie i on się od razu zgadza na tą propozycję, żeby walczyć w tym wrestlingu. No i tak miałem, kurwa, ale się szybko zgodzi, ale potem się zastanowiłem, na co w sumie miał innego robić, nie? W sensie on miał tylko, kurwa, tą jedną rzecz robić chyba. Mhm. Tak tam jest to przedstawione. I tak samo ten najmłodszy brat umiał grać na tej gitarce i pewnie jak on by zagrał na tej gitarce, to wszystko by było dobrze, nie? Mhm. Tutaj też tak to pokazali nie do końca, no ale to postać Zaka Efrona go wciągnęła, nie? W sensie to on go tam szkolił i to on doprowadził poniekąd do tego, co się wydarzyło potem, nie?
Zastanawiam się, jaka była alternatywa tak naprawdę dla nich w tamtym okresie, czy to był czas...
Spierdolić, no gdziekolwiek, dalej od rodziców, nie? Tak mi się wydaje, no bo co innego, no bo...
W ogóle ta postać właśnie Jeremy'ego Allena, którą on grał, on w prawdziwym życiu miał partnerkę, miał żonę, zdaje się.
I ma dziecko.
I dziecko, córkę, która zdaje się jest wrestlerką.
Tak,
nie?
Tak.
I też to też jest w ogóle ciekawy wątek, ale znowu to jest, gdyby to było tak pełne i dociśnięte, tak, jeszcze tu tak, jest ten i to córka, że to się robi jakby bardziej temat na serial niż na film, więc no ja rozumiem te decyzje, czemu pewne wątki zostały pominięte, nie?
No tak, no bo jakby cały ten film tak czasowo to jest chyba tam 12 lat pokazane, czy 10, nie? W sensie, że no to i tak już jest rozciągnięty naprawdę jakiś ten filmową przestrzeń, ale no nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jeszcze po prostu wystarczy, jak na końcu jest pokazane, jak to mniej więcej tam w dwóch zdaniach teraz wygląda, a nie było dopychane właśnie, że a jeszcze tutaj jest to, a tu córka, a tu syn, a tu coś tam, to coś tam, że bardzo to było znośnie pokazane. I tutaj też mi się przypomniało z tą postacią właśnie Jeremiego, że po raz kolejny ta kontuzja w sporcie wychodzi, szczególnie u chłopów. No moim zdaniem bardzo mało jest dzieł kultury na ten temat, nie? Które jakby się skupiają na tym. No bo ile się słyszy historii, że jedna kontuzja i cię nie ma, nie? W sensie byłeś na szczycie świata, już za chwilę miałeś po prostu być najlepszy, jedna kontuzja i cię nie ma. To akurat bardzo poważna, no bo chłop stracił nogę, ale no, że to jeszcze jest takie niezbadane, nie? I to jest też pewnie źródło tylu tragedii takich codziennych, w sensie, że wokół nas jest na pewno, każdy w rodzinie ma takiego jednego wujka, który, wiesz, mówi, że jakby nie ten pierdolony Achilles, to on by teraz, wiesz, był w galerii sław
tak.
PZPN-u, nie?
Ja w zasadzie bardzo cieszę, że się nigdy nie wkręciłem aż tak w żaden sport, żeby poświęcać życie temu i tak dalej. W sensie, że to kosztuje tyle wyrzeczeń i w zasadzie naprawdę trzeba mieć pewnie na poziomie pewnie już genów jakiś idealny układ, żeby pewne rzeczy po prostu cię nie dotyczyły w jakimś tam sposób. No bo faktycznie to jest tak, że jedna rzecz i koniec. To jest koniec swojej kariery, nie ma absolutnie mowy o w ogóle powrocie, nie?
A to ja akurat właśnie mam takie ciało, które jest idealne do sportu. W sensie jestem, kiedyś sobie to zbadałem i wyszło, że 99% mojego organizmu jest stworzone do uprawiania sportu. To jest rzadki przypadek, ale...
A po prostu nie wykorzystujesz
tak,
tego.
Tak, po prostu stwierdziłem, odłożę to sobie na moje lata 40, że wtedy po prostu ruszę. Na razie komedia, lata 30 to będę robił śmieszne rzeczy, a lata 40 to po prostu się wezmę za sport i wtedy wszystko będzie gituwa.
Ja w ogóle jak trenowałem właśnie karate, jak byłem dzieciakiem, to się zastanawiałem, no bo jest tak, że ta zajawka początkowa jest tak wielka, że no chcesz tak robić tam, na zawody jakieś pojechać i tak dalej, ale dość szybko akurat u mnie no, zwyciężył teatr, bo to mnie bardziej interesowało i czułem, że się w tym bardziej spełniam. A też w karate było dużo takiego już potem dziwnego współzawodnictwa, które mi się nie podobało. Ja w ogóle nie za bardzo lubię sporty chyba zespołowe, w sensie takie sporty, gdzie pojawia się jakiś rodzaj konkurowania z czymś, że ta konkurencja, w sensie to nie wiem dlaczego, ale...
Mati, na tym polega sport chyba w ogóle.
No ale właśnie...
No, sport zawodowy...
Czyli
chyba...
może dlatego bardzo się interesuję sportem, może to jest ten aspekt, który sprawił, że ja się tym nie interesuję.
Wydaje mi się, że sport zawodowy właśnie polega na competition i na tabelkach i na jakimś takim porównywaniu się cały
czas. No dobra,
czas.
Ale nie ma jakiegoś sportu tak, że przychodzisz i po prostu jest fajnie.
Ale taki, żeby były zawody w to?
Nie, no chyba to nie ma.
Nie ma. No, chyba cała idea zawodów jest taka.
Bo to jest ciekawe, bo w zasadzie w wrestlingu też idziesz cały czas w górę, mimo tego, że jest ustawione w jakiś sposób,
tak.
Ale bo to też fajnie postać Zaka Efrona tłumaczy. W ogóle przepraszamy, że mówimy o postaci Zaka Efrona, ale jakoś tak to jest... będzie łatwiej o tym mówić, jeżeli będziemy mieli Zaka Efrona przed oczami. Mówi o tym właśnie, o tym awansowaniu, że to jest jak praca w firmie, że stajesz się coraz lepszy i po prostu dostajesz awans.
Tak.
Nie? Że to jest rodzaj awansu, który dostajesz i że to są realne nagrody za to, co osiągnąłeś w danym momencie, nie? Że to nie jest takie puste i faktycznie jak się sprawdzasz, ludzie chcą cię oglądać, no to po prostu będziesz się pnął w górę cały czas.
Ale też są Nepo Baby na przykład w świecie wrestlingu. Teraz jest taka wielka sprawa, że Rey Mysterio, który był takim właśnie wrestlerem, no powiedzmy tam, tak niedawno on skończył karierę, względnie niedawno. I on był takim typem, że miał te maski takie tak. Lucha Libre założone i był taką atomową pchłą, nie? Że po prostu był taki malutki i się napierdalał z nimi wszystkimi. I był taki zwinny. I teraz jego syn jest wrestlerem i odcina się od dziedzictwa ojca. Jest po prostu taka wielka imba, że ten syn Reya Mysterio po prostu krytykuje go w wywiadach, ze sceny go obraża. walczył z ojcem, potem jakimś tam wspierał.
Ale to jest chyba część narracji, no rozumiem.
Tak, jest to właśnie super śmieszne, ale no właśnie, wiesz, no masz Nepo Baby, no bo masz po prostu syna, wiesz, wielkiego wrestlera, który ma ułatwione wejście.
No w zasadzie w jakiś sposób, oni też byli chyba Nepo Babies, jakby nie patrzeć.
Trochę tak, no tylko, że ten ojciec nigdy nie był aż tak wysoko, nie? Chyba
tak,
i
tak.
Też, no jakby
to miał trochę chyba inny wymiar w tamtym czasie.
Tak.
Zwłaszcza, że chyba wtedy już wrestling przychodził te właśnie taką przemianę w
komercjalizację,
takie,
no.
Te komercjalizacje, co było widać też przy walce z tym Rickiem Flairem, który w ogóle bardzo śmieszna postać. Kurde, muszę obejrzeć te oryginały.
Tak, jak to wyglądało?
Jak właśnie to wyglądało. Ale też bardzo fajnie mi się podobały te kulisy, nie? Że on potem przychodzi do garderoby, gada tak, z nim.
Tak. No ale też było właśnie pokazane, że oni jakby on... No jakby dla niego to jest fan i dla niego to jest job, ale taki na zasadzie, wiesz, jak odnosisz wielki sukces, mi się wydaje, w robieniu czegoś tam, jak poznałem jakieś osoby różne, które odniosły jakieś wielkie sukcesy, no to oni mają luz, nie? W sensie oni mają chill. Ale w momencie, jak ty jesteś na musiku i ty musisz się wykazać, ty chcesz się przebić wyżej do tej drugiej ligi, pierwszej ligi, no to ty masz ciśnienie na to bardzo. I bardzo to było fajnie przedstawione w tej scenie, że no on miał właśnie chillerę, jakby jestem na luzie, no ale tam cała reszta, rodzina Von Erichów, no po prostu spina pełna, nie? No bo dla nich to jest być albo nie być, a dla niego to jest po prostu a jeszcze dwie walki, jeszcze trzy, może jeszcze to się przedłuży, może nie, już i tak jestem ustawiony, nie?
A jak ci się podoba zakończenie tego filmu? Czyli, że już, bo tam jest oczywiście jakby kilka zakończeń, jest na przykład, bardzo mi się podobało zakończenie wątku matki, która wraca do swojego hobby.
Tak.
Bo tam w pewnym momencie na przykład jeden z synów zwraca uwagę, że ona namalowała obrazy, które są w domu.
Tak.
Nie? I one są świetne, tak, że są bardzo ładne. I ona, że po prostu jakoś nigdy o tym nie mówiła. Nie? Czyli co, dając trochę do zrozumienia, że być może byłoby to niemile widziane przez ojca, żeby o tym mówił. No albo że ojciec grał też, że jest po szkole muzycznej. Tak?
W ogóle chyba wszystko, co nie jest wrestlingiem, albo nie jest nakierowany na wrestling, to jest źle widziane przez ojca, nie? Co jak się nad tym zastanowić, wiesz, no masz tego dziwnego wujka, który jest wkręcony w coś tam, a tutaj jakby on jest tym patriarchą, nie? W sensie, że wiesz, wita ludzi przy kościele, w ogóle, że jest takim w ogóle bossem prawie tej społeczności tam. I jak się nad tym trochę tak zastanowić, to jest to trochę śmieszne, nie? W sensie, że chłop się przebiera w spandex i się napierdala i w udawanych walkach, a jest uważany za po prostu tutaj jakąś wpływową personę w rodzinie. No, ja bym nic nie zmienił w tych zakończeniach. Myślę właśnie, jak jeszcze przypomniałeś to zakończenie z tymi dzieciakami. No ja może jestem teraz w takim wieku albo coś, że na mnie to po prostu takie rzeczy to bardzo działa.
Nie, no bardzo wzruszająca ta scena i te dzieciaki, które mówią, że będą jego bratem, nie? Że jakby to faktycznie chwyta za serce i wyciska łzy. I też no fajnie, fajnie jakby zamyka całą tę klamrę. A plus jeszcze jest to zakończenie, jak oni idą na jakieś tam nieba, co jakby może... Kurde,
jest cheesy w chuj.
Jest to cheesy
w chuj. Jest tak serowe po prostu. Jak to oglądałem, to miałem, Boże, to jest tylko jakaś wizja, nie? To jest jakiś sen albo coś tam. Miałem, nieważne, tak będę płakał po prostu, że...
No nie, no jest to totalnie cheesy, ale i dlatego być może krytycy mogą nie lubić tego filmu właśnie za tego typu sceny.
Tak.
Nie wiem, mnie to kupuje.
Ale myślę, że na to, ile dramatu było w tym filmie, to taka...
Chyba zasłużyliśmy na to, żeby dostać taki rodzaj... odbitki od tego całego gówna, które tam się wydarza.
Tak.
I dostajemy właśnie to, nie?
No, no bo na przykład w After Sun, który jest bardzo podobnym filmem moim zdaniem, w sensie takim emocjonalnym, jest na tej samej nucie, tam tego nie ma, nie? W sensie tam jest gruz, kurwa, do końca, nie? Jeszcze jest dociśnięty i dopchnięty, a tutaj jednak dostajemy takie, że jednak na końcu ta postać Zaka Efrona jest tym chłopem z mema, który stoi nad swoimi dzieciakami i już nie lecą w nich te niemiłe słowa dziadka, nie? I to jest bardzo pozytywne i no i myślę, że to jest w ogóle taki film do obejrzenia właśnie, jak mówię, w większym gronie takim rodzinnym, nie? Że jedno w kinie, ale drugie właśnie jak on wejdzie później już gdzieś tam na streamingi, nie?
Tak, że to jest film rzeczywiście, o którym można porozmawiać ze swoją mamą, z tatą, z bratem
tak.
I faktycznie obejrzeć go w większym gronie. Nie tylko samemu.
jestem ciekaw, co następnego zrobi ten reżyser, bo będę obserwował. A, i co też bardzo ciekawe, na stronie A24 można sobie zamówić różne gadżety z tego filmu i my dostaliśmy taką książeczkę bardzo ładną, którą też można sobie tam zamówić, i to jest lookbook przygotowany przez reżysera i są tam zdjęcia, plakaty z bohaterami, z Bruce'em Dickinsonem, który gra jednego z braci, jakieś tam komiksy z prawdziwymi tymi Von Erichami, bardzo to jest fajne. Są takie łapki amerykańskie, takie do dopingowania, na przykład z napisem Iron Claw, i bardzo polecam sobie coś takiego, można sprawdzić. W ogóle merch, jeżeli chodzi o filmy A24,
to... Harry z Dickinson, nie Bruce Dickinson, jak ten z Iron Maiden.
Właśnie tak, coś wiedziałem, że jakiś Dickinson. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że merch A24 jest niesamowity. Można sobie zamówić na przykład z Lobstera scenariusz w twardej oprawie, taki po prostu, że na każdej stronie masz jakiś art, że wszystko jest takie, wiesz, taki po prostu...
Można też figurkę tej dłoni z Talk to Me.
A, widzieliście Talk to Me? Nie widziałem, ale przeglądałem sobie właśnie tam gadżety, koszulki, różne bluzy, wspaniałe rzeczy.
Jeszcze o jednym aspekcie chciałem powiedzieć, bo oczywiście to jest trochę wymiar plotek, trochę nie wiadomo, co się stało ze szczęką Zaka Efrona generalnie. Jeżeli nie widzieliście Zaka Efrona bardzo długo, albo go pamiętacie z High School Musical, to będziecie bardzo zdziwieni. On utrzymuje, że się zarył brodą o fontannę, miał operację. Są też głosy, że to była po prostu nieudana operacja plastyczna, ale coś z tego jego wizerunku takiego, że coś jest nie tak tutaj z tą twarzą, że widać, że tam było coś operowane, jakby mi podbija ten efekt tej postaci, jakiegoś takiego tragizmu, że patrzysz z jednej strony na postać, ale też trochę widzisz Zaka Efrona, który coś bardzo chce osiągnąć. Że widać, to jest, on mi się wydaje jakimś takim tytanem pracy. On zresztą też dużo mówił o właśnie pracy nad swoim ciałem, że on przy filmie Baywatch był absolutnie przeciążony.
To jest ciekawe, bo on wtedy mówił, że już nie pójdzie nigdy w taką rolę, nie? W sensie, że już się wystrzelał po prostu z fizycznych takich ról.
No tak, ale z racji tego chyba, że to był mniejszy film, być może była mniejsza presja i faktycznie może był lepiej zadbany, nie? Że...
Więc się bardziej dopierdolił na tej siłowni.
No tak, ale być może miał lepszą opiekę. No nie wiem, bo podejrzewam, że przy takim filmie jak Baywatch, no to... Może na co innego był kładziony nacisk, nie? Ale faktycznie gdzieś tam można było się przejść tym jego losem biednym, że on faktycznie jest takim gościem, taką ofiarą tego, że jest po prostu przepiękny, tak? I że musi być zawsze wyrzeźbiony i wyglądać nienagannie. Co też pokazuje, że faceci też mogą być tą ofiarą tego, że muszą być, kurde, piękni, wspaniali i tak dalej. I bardzo na przykład ciekawe było, kiedy wychodziły jakieś zdjęcia, zresztą w ogóle raz na jakiś czas wychodzą zdjęcia tych... wszystkich przepakowanych gości i nagle mają brzuchy.
Tak.
Nie? Jak na przykład Jason Momoa miał...
Albo pamiętam Gerard Butler był jedną z takich pierwszych osób, ten co grał w 300,
tak,
nie?
Tak.
To właśnie, no on tam jest wyrzeźbiony strasznie, a potem właśnie wyszły zdjęcia, jak ma po prostu bebo i była...
Jest beka po prostu, chłopa, nie?
Chłopa, no.
I w ogóle po pierwsze, jeżeli ktoś jest... ktoś pracuje w sensie tak fizycznie i buduje swoją muskulaturę, nigdy nie jest tak, że wygląda tak cały czas. To jest w ogóle niemożliwe, nie? Wiele rzeczy też robi światło, jak się ustawiasz, jak robisz zdjęcia. Są zresztą twórcy na TikToku, którzy na przykład pokazują, jak to wygląda, jak oni robią zdjęcie, albo że właśnie celowo nie robią nawet takich zdjęć. Kurde, zapomniałem, jak się nazywa ten chłop, ale to jest Brytyjczyk taki, który właśnie bardzo często wyjaśnia wiele zabobonów, które krążą wokół kulturystyki i w ogóle pracy na siłowni i diety. I to jest koleś, który właśnie pokazywał, jak on kiedyś pracował nad ciałem, a jak teraz pracuje i że on na przykład przestał wrzucać już swoje zdjęcia muskulatury. Nie, że stwierdził, że to w ogóle nie jest ten cel, nie, że to w ogóle nie to chodzi. I on w ogóle nagrywa ubrany, jakby...
No ale co, jesteśmy tutaj zgodni, że nominacja Zakowi uciekła.
Tak, i wszyscy, którzy gadają o Barbie Snap, niech już zamkną, tak? Tak to się mówi, że Barbie Snap, że została ta pominięta Margot Robbie To ja mam tak, że dobra, przede wszystkim dobra, już w ogóle wyluzujmy z tą Barbie, kurwa, już jakby wszystko to powiedziane. To jest prawdziwe pominięcie, że nikt z tego filmu nie jest nominowany i że został pominięty.
Że nic nie jest nominowane, tak. Bo ani muzyka, ani zdjęcia, ani music design, nic nie jest nominowane. I to jest dziwaczne moim zdaniem, no bo kurwa też ci aktorzy, oni w większości robili te jumpy, które tam są różne.
Tak. I one są świetnie w ogóle zrobione.
I one są świetnie zrobione, nie? W sensie czuć to, że to boli, jak oni upadają.
Ale czuć w ogóle, w sensie ja miałem ogromną frajdę z oglądania tych walk w tym filmie, bo one są naprawdę świetnie zrealizowane, świetnie wyglądają. Faktycznie wróciła moja stara nostalgia. Ja jeszcze w ogóle przypomniałem sobie, że miałem przecież Nintendo 64 i grałem też właśnie w WWE. I wiesz, mogę konstruować sobie postać. W sensie to ogromny sentyment w ogóle jazda na moje dzieciństwo, więc tym bardziej jeszcze miałem frajdę.
No, więc tak, to idźcie do kina na Bracia ze Stali. Już wypuszczamy odcinek w czwartek, a już jutro, czyli 16, dobrze mówię? Tak przyjęła kalendarz?
Tak.
16 lutego już jest w kinach. Dziękujemy Gutek Film za tą współpracę. I co? Za tydzień, ty wiesz, co jest za tydzień?
Nie zapowiadaj, bo może się nie wydarzyć.
Nie, to się na pewno
wydarzy. Na pewno się wydarzy?
Tak. Za tydzień będzie dużo muzycznych doznań.
Okej, okay, dobra.
Tak powiem, enigmatycznie może trochę. Co?
Wchodźcie na nasz Patronite, wchodźcie na naszego Facebooka, Instagrama. Wspierajcie nas, mówcie swoim znajomym i pójdźcie na film Bracia ze Stali. Dziękujemy wam. Pa.
Pa!
Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.